Oj, mowa może być sobie piękną, jak chce, i najpiękniejszą, odparł August. Są rzeczy od piękności piękniejsze, to piersi, w których czule biją serca. Kochana księżno, nie rób z siebie widowiska, wróć do domu, włóż suknię niebieską, w której ci tak do twarzy, i czekaj na mnie z wieczerzą. Na lice blade księżnej Urszuli wystąpił rumieniec żywy. Królu, mój panie, mój, zawołała, zapominając się. Miałażby to być prawda? August moim by pozostał? Proszę cię, nie wątp o mnie, dodał poważniej król. Na cóż bym miał kłamać? W istocie król nie kłamał, tym razem piękność pani Hoym zrobiła na nim wrażenie wielkie, lecz zarazem napełniła jakąś trwogą. Charakter energiczny tej kobiety malował się w każdym jej ruchu, wejrzeniu, skinieniu. Czuł on, że przy niej część swej potęgi u nóg omfali złożyć by musiał. Twarz Anny mówiła: muszę królować. Twarz Urszuli: kocham cię, panie, i mrę z żałości. Hojmowa wydała mu się nazbyt poważną i smutną, a wielkich tonów król miał dosyta. Dlatego pospieszył pocieszyć księżnę, bo w żadnym razie nie chciał jej tracić i poddać się przeczuwanemu jarzmu kobiety, która wcale ochoty podbicia go nie okazywała. Hrabina ubrana była z wielkim smakiem i wytwornością. Nie miała wprawdzie klejnotów, lecz przybranie głowy. Krój sukni, dobór barw podnosili nadzwyczajną jej piękność. Współczesne portrety przedstawiają ją z owalem twarzy nadderkształtnym, noskiem małym, drobnymi usty, oczyma wielkimi, czarnymi i niezmiernie wyrazistymi, z rysami delikatnymi, z bujnymi, czarnymi warkoczami. Ręce po piersie kibić odpowiadały twarzy, po której bladość i rumieńce żywe zmieniały się, wchodząc i znikając w mgnieniu oka. Wystawiona na wejrzenie kilkuset osób, Anna Hoym wcale nimi nie była zmieszaną. W pierwszej chwili milcząca i poważna oswoiła się wraz z dworem tym i blaskiem, który jej się wydawał rzeczą powszednią. Wprawdzie książęcy dwór, na którym młodość spędziła, nie dochodził świetnością drezdeńskiemu, lecz formy w obu znalazła też same. Księżna Teschen usłuchała natychmiast rozkazu króla, triumfująca niemal znowu i rzuciwszy okiem omdlałym ku niemu, wysunęła się z sali. Po małej chwilce August stał u krzesła hrabiny Hoym. Jakiś czas wpatrywał się w nią milczący. Anna, spostrzegłszy go, powstała. Żądał, aby usiadła. Usłuchała go, nie przesadzając w poszanowaniu. Było obyczajem dworu, że gdy król okazał do rozmowy ochotę, wszyscy się nieco ustępowali, aby mu swą ciekawością nie byli natrętni. I tym razem odeszli wszyscy, a hrabia Hoym także, pociągnięty z lekka przez Wichuma, który właśnie tę chwilę dobrał, aby z nim o czym ważnym się rozprawić, odejść musiał. Hrabino, jesteś pierwszy raz na moim dworze, ozwał się król, grzecznie pochylając ku niej. Lecz jej ukazanie się prawdziwym dla niej jest triumfem. Cieszę się tą nową gwiazdą na moim niebie. Anna podniosła głowę dumnie. Najjaśniejszy panie, wśród ciemnej nocy lada ognik czasem wyda się gwiazdą, lecz po chwili zgasa. Umiem cenić łaskę waszej królewskiej mości, lecz tylko lasce przypisuję te wyrazy. Powtarzam tylko, co dookoła słyszę, odparł August. Ach, najjaśniejszy panie, śmiejąc się dodała Anna, ludzie zwykle, widząc po raz pierwszy, źle widzą. Nowość bawi. To tylko prawdziwie piękne, co po latach wielu jeszcze się tak jak pierwszego dnia wydaje. Królowi zdało się, iż piękna pani przymawiała mu, przypominając grzeczność okazaną księżnie Teschen. Zamilkł chwilę. Pani jesteś nazbyt skromną, rzekł. O nie, nie, najjaśniejszy panie, żywo przerwała Anna. Do piękności nie przywiązuję wagi. Ale piękność twarzy zwiastuje też piękną duszę, rzekł August. Anna spuściła oczy. Król jej nie odstępował. Po długiej samotności, którą Hoym, ten niegodziwy, męczył panią, kryjąc swój skarb, mówił po chwili August, dwór się jej dziwnie wydawać musi. Bynajmniej, zawołała Anna. Młodość moją spędziłam na mniejszym wprawdzie, lecz dającym zmniejszony obraz tego, jaki każdy dwór przedstawia. Wszystkie one, najjaśniejszy panie, są jednym. Czym? Spytał król. Doskonale graną komedią, odpowiedziała Hojmowa. A ja jakąż w niej gram rolę? Z uśmiechem ironicznym popatrzyła na nich chwilę. Być może dyrektora trupy, którego wszyscy oszukują i odzierają. August, zdziwiony nieco, pół uśmiechem odpowiedział. Znajdujesz pani, że tu jest wszystko udaniem? Jakżeby mogło być inaczej? Westchnęła Anna. Królowie prawdy nie słyszą. Być może, mówił August. I dlatego szukają często i serca, i ust, co by im spragnionym choć kroplę tego nektaru dać mogły. A znajdują, dokończyła Anna, tylko może usta, co zręczniej nad inne umieją sączyć truciznę.